Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dyrektor FAO złożył wizytę w Watykanie.
Stolica Apostolska zaproponowała lefebrystom prałaturę personalną.
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie rozważał sakramentalny i powszechny wymiar kapłaństwa.
14 czerwca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa José Graciano da Silva. Brazylijski polityk i specjalista od zagadnień rolnych kieruje FAO od początku roku. Po spotkaniu z papieżem rozmawiał on z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Jak poinformowało następnie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, podkreślono zaangażowanie Kościoła katolickiego w walkę z głodem i nędzą, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim, a także w rozwiązywanie niepokojącej sytuacji bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Zwrócono uwagę, że pomimo istnienia zasobów wystarczających na wyżywienie wszystkich, wciąż istnieją jednak przeszkody gospodarcze, społeczne i polityczne, uniemożliwiające zaspokojenie tych potrzeb. Wyrażono życzenie, by rolnictwo znalazło na powrót pierwsze miejsce w strategiach rozwojowych, by wsparto zrównoważone systemy produkcji rolnej oraz zapewniono większą równość i skuteczność w zaopatrzeniu żywnościowym.
W Watykanie gościł wczoraj przełożony lefebrystów. Biskup Bernard Fele został przyjęty w Kongregacji Nauki Wiary. Podjęli go prefekt dykasterii, kardynał William Levada, jej sekretarz, arcybiskup Luis Ladaria oraz sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei, ksiądz Guido Pozzo. Przedstawili oni opinię Stolicy Apostolskiej na temat ostatniej odpowiedzi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w sprawie tzw. preambuły doktrynalnej. Wywiązała się dyskusja, w czasie której wyjaśniono i doprecyzowano niektóre kwestie, czytamy w watykańskim komunikacie prasowym. Biskup Fele zaprezentował również aktualną sytuację w bractwie i obiecał przedstawić jego oficjalne stanowisko w rozsądnym czasie.
Choć komunikat nie wspomina, w jakim kierunku rozwijają się negocjacje z lefebrystami, podaje jednak, że biskupowi Fele przekazano projekt dokumentu, na mocy którego bractwo uzyskałoby kanoniczną aprobatę. Po raz pierwszy oficjalnie potwierdzono, że miałoby ono status prałatury personalnej. W komunikacie przypomina się również, że sytuacja każdego z trzech pozostałych biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Marcela Lefebra zostanie rozpatrzona osobno.
Porozumienie Stolicy Apostolskiej z Litwą o wzajemnym uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia podpisano w Wilnie. Ze strony watykańskiej dokument sygnował tamtejszy nuncjusz apostolski, a z litewskiej minister spraw zagranicznych.
Watykańsko-litewskie porozumienie zgodne jest z konwencją lizbońską na ten sam temat zawartą w 1997 roku. Ułatwia ona m.in. wzajemne uznanie czasu studiów i tytułów naukowych, co sprzyja też swobodnemu poruszaniu się studentów między ośrodkami szkolnictwa wyższego różnych krajów europejskich. Sygnowana w Wilnie umowa wpisuje się w cele procesu bolońskiego, który doprowadził do powstania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje on obecnie 47 państw europejskich, w tym Stolicę Apostolską. Wspomniane porozumienie ustala reguły, procedury i środki zapewniające wzajemne uznanie studiów wyższych. Uzupełnia istniejące regulacje prawne relacji między Stolicą Apostolską a Litwą. Określały je już trzy porozumienia podpisane przed 12 laty, mianowicie o współpracy na polu edukacji i kultury, o aspektach prawnych stosunków między Kościołem a państwem oraz o duszpasterstwie w litewskich siłach zbrojnych.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Kapłaństwo w wymiarze sakramentalnym, jak i kapłaństwo powszechne to tematy, które zdominowały kolejny dzień Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Główną katechezę poprowadził arcybiskup Vancouveru John Michael Miller. Mówił o wymiarach kapłaństwa, które wpisane są w relacje między kapłaństwem sakramentalnym i powszechnym wszystkich ochrzczonych. Podkreślił, że księża są ludźmi komunii i terapeutami duszy. Ich podstawową rolą jest służba ludowi Bożemu w realizacji misyjnego posłannictwa Kościoła.
Świadectwa dnia podkreślały różne wymiary kapłaństwa, m.in. przewodnicząca Konferencji Zakonów Żeńskich Irlandii, siostra Conchita McDonnell, mówiła o swoim zakonnym powołaniu, a także o związku między życiem konsekrowanym a życiem w komunii. Przekonywała, że mimo poważnych zmian społecznych, jakie miały miejsce w ostatnich latach, wbrew utartym przekonaniom świadectwo osób żyjących ślubami zakonnymi jest niezwykle ważne i w sposób długofalowy wpływa na życie ludzi.
Z kolei Noreen Carroll złożyła świadectwo o kapłaństwie sakramentalnym w służbie, wspólnocie. Mówiła o tym, jak wielkim darem są księża dla powierzonego im ludu. Podkreśliła, że są to ludzie, którzy swoją służbą pokazują, jak i gdzie szukać Boga.
Punktem centralnym wczorajszego dnia była msza święta sprawowana przez kardynała Oscara Andresa Rodrígueza Maradiaga z Hondurasu. Hierarcha w homilii nawiązał do postaci świętego Antoniego Padewskiego jako człowieka o wielkim nabożeństwie do Eucharystii. Podkreślił, że święci wypełniają w Kościele potrójną rolę. Dają przykład życia, wstawiają się za nami u Boga i dzielą się z nami swym przeznaczeniem.
Przez kompleks kongresowy przeszła także wieczorem procesja eucharystyczna. W czasie kongresu wiele inicjatyw podjęły także poszczególne parafie i kościoły Dublina.
W ramach kongresu eucharystycznego zostały wytypowane tak zwane host church, czyli kościoły gościnne. Wśród nich jest jezuicki kościół świętego Franciszka Xawerego. Zadaniem kościołów gościnnych jest przyjęcie pielgrzymów i stworzenie własnego programu w ramach kongresu eucharystycznego. W kościele tym przez czas trwania kongresu codziennie odprawiana jest nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nowenna połączona jest z mszą świętą oraz z konferencją. Każdy dzień ma swoją odrębną tematykę. Konferencje prowadzą jezuicy duszpasterze, a także jezuici pracujący w wyższych uczelniach Milton College oraz Trinity College. Wczoraj po południu jezuici przygotowali modlitwę medytacyjną prowadzoną według reguł świętego Ignacego. Przy kościele jest również punkt informacyjny oferujący broszury z programem kongresu, a także miejsce, gdzie można wspólnie spotkać się i napić gorącej herbaty. Z Dublina dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Szymczyk.
Pewne technologie przeżywają swój zmierzch, inne się pojawiają. Misja radia pozostaje jednak wciąż ta sama. W ten sposób ksiądz Federico Lombardi komentuje zrezygnowanie przez papieską rozgłośnię z nadawania od lipca programów na falach średnich i krótkich na Europę i obie Ameryki. Dyrektor Radia Watykańskiego wskazuje, że cyfryzacja otwiera nowe drogi przekazu, co równa się także stopniowej zmianie formy nadawanych programów.
Internet sprawił, że przeszliśmy od radia, które produkowało głównie klasyczne programy dźwiękowe, do szerszej gamy produktów radiowych. Informacje publikowane są także w formie tekstowej na stronach internetowych i wzbogacane przez elementy multimedialne. Nie chodzi tu tylko o pliki audio, ale także wideo, które powstają we współpracy z Watykańskim Centrum Telewizyjnym. Sprawia to, że sposób rozpowszechniania wiadomości ulega stopniowej zmianie. Co będzie za 15 lat, trudno powiedzieć. Staramy się jednak odpowiedzialnie śledzić zachodzącą ewolucję techniczną. Centrum naszej misji pozostaje niezmienne. Mamy głosić Ewangelię, orędzie Kościoła współczesnemu światu, informować o posłudze, którą papież pełni w dzisiejszym świecie, przekazując na ten temat obszerne wiadomości w wielu językach i różnym narodom świata. To jest centrum naszej misji. Jednak to, jakimi środkami i przy użyciu jakich technik będzie ona realizowana, jest aspektem, który może ulegać zmianie.
Dyrektor papieskiej rozgłośni podkreśla, że dynamiczny rozwój techniki otwiera wiele nowych możliwości przekazu. Niezależnie od tego, czy będą to fale elektromagnetyczne, internet czy telefon komórkowy, musimy pamiętać o istocie naszej misji, którą jest głoszenie dobrej nowiny, wskazuje ksiądz Federico Lombardi.
Nie wszystkie amerykańskie zakonnice chcą się spierać z Watykanem. W kontekście wizyty w Rzymie przedstawicielek konferencji zakonów żeńskich w USA oświadczenie wydały siostry miłosierdzia z Almy. Odcinają się one od postawy zakonnic niezgadzających się na reformy, których zażądała od nich Kongregacja Nauki Wiary.
Zdaniem sióstr z Almy kierownictwo konferencji przemawia językiem polityków, a nie wiary. Organizuje publiczne demonstracje przeciwko kościelnej hierarchii i jak politycy zabiega o jak najszersze poparcie mediów i opinii publicznej. W taki sposób nie da się prowadzić dialogu wiary, ostrzegają siostry z Almy. W ich przekonaniu świadczy to zarówno o braku dobrych manier, jak i o słabej formacji duchowej zbuntowanych zakonnic. Ich postawa względem Watykanu rodzi jedynie zamieszanie, polaryzację i fałszywe wyobrażenia o życiu konsekrowanym, czytamy w oświadczeniu sióstr miłosierdzia z Almy.
Promowanie wzajemnego dialogu i możliwych dróg współpracy na rzecz pokoju w Ziemi Świętej było tematem drugiego spotkania Komitetu Konferencji Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej do spraw relacji z Żydami. Gospodarzem spotkania był arcybiskup Antonio Franco, nuncjusz apostolski w Izraelu oraz delegat apostolski w Jerozolimie Wschodniej i Autonomii Palestyńskiej.
W pierwszej części spotkania nuncjusz Antonio Franco przedstawił własną wizję dialogu z narodem żydowskim w świetle rzeczywistości Kościoła w Ziemi Świętej. Podkreślił witalne znaczenie każdej formy dialogu i gorąco zachęcił wszystkich członków komitetu do szukania dróg obustronnych relacji oraz odważnego zaangażowania w projekcie budowania wzajemnego poszanowania pomiędzy Żydami i chrześcijanami. W drugiej części posiedzenia siedmiu przedstawicieli różnych wspólnot lokalnego kościoła katolickiego dyskutowało na temat konkretnych form dialogu z Żydami w sytuacji zdominowanej politycznym konfliktem palestyńsko-izraelskim. Na zakończenie spotkania została podjęta decyzja o zorganizowaniu dwudniowej sesji, na której członkowie komisji podzielą się własnymi refleksjami i propozycjami płynącymi z osobistej analizy dokumentów dotyczących pozycji Kościoła w sprawie dialogu z Żydami. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Powiązanie kultu relikwii z działalnością komercyjną jest skandaliczne. Między innymi takie sformułowanie znalazło się w specjalnym komunikacie kurii arcybiskupiej w Buenos Aires. W wydanym oświadczeniu czytamy, że kuria nie udzieliła zgody na urządzanie wystawy przedmiotów należących do błogosławionego Jana Pawła II w centrum wystawowym w tym mieście. Wierni bowiem, którzy chcieliby pomodlić się przed relikwiami błogosławionego, musieliby zapłacić za bilet wstępu.
Komunikat przypomina, że relikwie mają większą wartość religijną niż obrazy, gdyż są to przedmioty, które były używane przez błogosławionych i świętych, bądź też fragmenty ich ciał. Powinny zatem być czczone wyłącznie w miejscach świętych, bez pobierania żadnych opłat. Nie mogą także wspierać żadnej działalności handlowej.
W tym przypadku szczególne oburzenie wzbudza fakt, że pośród wystawianych pamiątek miał być również relikwiarz z kroplą krwi Jana Pawła II. Można się zatem spodziewać, że bardzo wielu ludzi chciałoby oddać cześć błogosławionemu i pomodlić się przed tym właśnie relikwiarzem. Stąd też, by zapobiec jakiemukolwiek wykorzystaniu relikwii do celów komercyjnych, został wydany wspomniany komunikat.
W Brazylii wzrasta polityczna presja na prawną liberalizację aborcji. W związku z tym Krajowy Ruch Obywatelski w Obronie Życia, Brazylia bez aborcji, prowadzi od dłuższego czasu ogólnonarodową kampanię zbierania podpisów pod petycją o zatwierdzenie przez parlament statusu nienarodzonego dziecka. Inicjatywa ta cieszy się poparciem Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii.
Liderzy Obywatelskiego Krajowego Ruchu w Obronie Życia zamierzają w najbliższym okresie wręczyć przewodniczącemu niższej Izby Ustawodawczej listy z podpisami Brazylijczyków domagających się od deputowanych federalnych zatwierdzenia statusu nienarodzonego dziecka. Zatwierdzenie to jest bardzo ważne, aby zagwarantować podstawowe prawa człowieka nienarodzonemu dziecku od samej chwili jego poczęcia, wyjaśnia Jaime Ferreira Lopes, wiceprzewodniczący Obywatelskiego Ruchu Brazylia bez aborcji. Aktualnie projekt znajduje się na etapie dopracowywania w kilku komisjach parlamentarnych. Obywatelski Krajowy Ruch w Obronie Życia Brazylia bez aborcji przygotowuje piątą edycję Narodowego Marszu w Obronie Poczętego Życia. Manifestację zaplanowano na 26 czerwca w Brazylii na placu przed budynkami ministerstw. Dla Radia Watykańskiego księdza Malczewski Chrystusowiec.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.